Posłuchaj artykułu z portalu wiedzy Fundacji Kosmos dla Dziewczynek. Wierzymy, że wzmacniając dorosłych, wzmacniamy też dziewczynki. Nasza klątwa, czyli rzecz o przemocy relacyjnej. Wydawałoby się subtelna, niemal przezroczysta, a jednak dotykająca do żywego. Przemoc relacyjna wśród dziewczynek często ukrywa się pod maską troski czy poświęcenia i ma głębokie kulturowe korzenie. Co możemy zrobić, żeby zdjąć z naszych córek czar tej klątwy? Kasia Mech. Zaczynałam pisać ten tekst kilka razy, bo uparcie dążyłam do tego, by zajmując się przemocą wobec kobiet i w szczególności wobec dziewczynek, zacząć od tej, która nas otacza i krzyczy głośno. Chciałam pisać o prezydentach, którzy ocierają się o kryminał, o serialu Dojrzewanie, w którym 13-latek morduje koleżankę, a także o pojawiającej się fascynacji faszyzmem i o tym, w jaką stronę politycznie skręcają młodzi mężczyźni. Kiedy jednak przechodziłam potem do głównego tematu, to kontrast był tak ogromny, że nie potrafiłam w żaden sposób pogodzić jednego z drugim. Czułam, że piszę dwa różne teksty. Jeden daje po oczach, przyciąga mocnym wprowadzeniem, a drugi wymaga uważności i delikatności, dostrzeżenia wszystkich niuansów. I ta sprzeczność prześladuje mnie na każdym kroku. Właśnie ona powoduje, że tak łatwo nam mówić o tych mocnych wydarzeniach, morderstwach, wyborach prezydenckich w atmosferze lęku i konsternacji, protestach w Ameryce, wszechobecnych wojnach. Przemoc atakuje nas z każdej strony i jest tak jaskrawa jak kolor świeżej krwi. Natomiast ta, o której chcę pisać, jest delikatna, prawie przezroczysta. Przy tamtych jaskrawościach staje się praktycznie niewidoczna i niedostrzegalna. A jednak jest. Gdy piszę lub czytam o przemocy, towarzyszy mi też bardzo głębokie poczucie, że zaczyna się ona właśnie w tych delikatnościach, w naszej codzienności. W podobny sposób nazywa i opisuje przemoc symboliczną Pierre Bourdieu, francuski socjolog i antropolog, który to pojęcie stworzył. Pisze on o niewyczuwalnej i niewidocznej nawet dla jej ofiar, przemocy wywieranej głównie czysto symbolicznymi kanałami komunikacji i wiedzy oraz niewiedzy, poprzez nieświadome przyzwolenie, a wreszcie za pośrednictwem uczuć. To taki rodzaj przemocy, który wciąż nam umyka, bo z jego przejawów jest utkana nasza rzeczywistość. Żeby ją dostrzec, musielibyśmy wytężyć nasze przebodźcowane umysły, które i tak ledwo dźwigają codzienną dawkę informacji, wdzierających się do naszego życia i domagających się uwagi. Poza tym, dostrzeżenie przejawów przemocy wprowadza nas w dyskomfort, bo skoro już ją widzimy, to przecież należałoby coś z nią zrobić, coś zmienić. A jednak zatrzymanie się nad tą formą przemocy jest konieczne. To z nią bowiem zmagają się głównie dziewczęta. Ale zacznę od trochę innej strony. W 2005 roku ukazał się artykuł naukowy Ciemna strona dziewczyństwa. Aktualne trendy, czynniki ryzyka i ścieżki prowadzące do agresji i przemocy. Autorstwa trzech badaczek. Marlene Moretti, Rosalind Catchpool i Candice Odgers. Pisały one o niepokojącym wzroście poziomu agresji wśród dziewczynek, obserwowanym od lat 80. Chociaż autorki zastanawiały się nad różnymi możliwymi źródłami tej zmiany, to podkreślały ważną rzecz. Długo nie istniały na ten temat naukowe analizy. Badano wcześniej pod tym kątem tylko chłopców i mężczyzn, powielając i wzmacniając założenie, że przemoc, agresja i złość są po prostu dziewczynkom oraz kobietom obce, koncentrując się na skrajnych, czyli fizycznych przejawach agresji, pomijając te mniej widoczne, jak przemoc emocjonalna czy psychiczna. Fakt, że dziewczynki sięgają zdecydowanie częściej po ten drugi rodzaj przemocy, był swego czasu nazywany rozwiązaniem ewolucyjnym. Skoro nie miały tej samej siły co mężczyźni lub chłopcy, to musiały wykorzystać inną przestrzeń. Pisała o tym Anne Campbell. Do mnie jednak o wiele mocniej przemawia argument, że jawna agresja fizyczna ze strony dziewczynek, dziewczyn i kobiet wiązała się z groźbą społecznego ostracyzmu czy odrzucenia. Również Campbell. W 1995 roku ukazał się artykuł naukowy badaczek Nikki R. Crick i Jennifer K. Grott-Peter pod tytułem Agresja relacyjna, płeć i przystosowanie społeczno-psychologiczne, w którym wprowadzają one pojęcie agresji relacyjnej jako bardziej charakterystycznej dla dziewczyn. Rachel Simmons, amerykańska badaczka i pisarka, w latach 2000 zajęła się badaniem kobiecej agresji, koncentrując się głównie na dziewczynkach i nastolatkach. I chociaż w swojej pierwszej książce, Wykluczona, o ukrytej agresji wśród dziewcząt, skupiła się na agresji oraz przemocy rówieśniczej wśród dziewczynek i dziewczyn, to w kolejnej, Klątwa dobrej dziewczynki, która była bestsellerem New York Timesa, zajęła się pogłębioną analizą problemu, opisując źródło oraz przejawy symbolicznej przemocy, z którą mierzą się dziewczynki. Klątwa grzecznej dziewczynki to nic innego jak postawa, do której dziewczynki są socjalizowane. To presja otoczenia, społeczeństwa, szkoły, rodziców, a często i samych rówieśników i rówieśniczek, by pokazywać tylko te części siebie, które będą zaakceptowane. To oznacza, że wszystkie brzydkie emocje dziewczyny muszą ukryć i nieść w samotności. A kiedy zdarza im się z nimi ujawnić, wtedy spotyka je kara, na przykład odrzucanie. Co sprawia, że agresja oraz złość, które są normalne dla każdego i każdej z nas, w przypadku dziewczynek nie mają ujścia. Mogą je wyładować na dwa sposoby. Stosować przemoc, ale w taki sposób, by nikt poza ofiarą nie mógł tego dostrzec. Albo skierować agresję wobec samej siebie. W tym drugim przypadku młode dziewczyny wpadają w depresję. Okaleczają się lub nie jedzą. Jak powiedziała jedna z bohaterek z książki Simmons, nie mogłam okazać złości, ale mogłam odmówić jedzenia. Oczekiwanie, że dziewczynki nie będą w ogóle sięgać po przemoc, jest przemocą wobec nich, bo odmawia im zaistnienia w całym spektrum człowieczeństwa. Jednocześnie tworzy się błędne przekonanie, że skoro dziewczynki mają dużo emocji, to potrafią nimi zarządzać. Autorka odkryła, że jej badane często nie potrafią określić i nazwać tego, co czują, a co dopiero to wyrazić i zaakceptować. Tymczasem oczekuje się od dziewczyn, że będą doskonale radziły sobie same ze swoimi emocjami i jeszcze do tego z emocjami otoczenia. Muszą one przekładać relacje z rodziną, chłopakiem lub przyjaciółmi nad to, co jest w zgodzie z nimi samymi. Czując presję, by ochronić relacje, negują swoje własne odczucia czy dyskomfort, bo wiedzą, że otwarte okazanie złości czy niezadowolenia mogłoby wiązać się z odrzuceniem. Brzmi znajomo? Pojęcie emocjonalnej pracy wprowadziła w latach 80. Arlie Russell Hochschild, pisząc m.in. o zawodach pielęgniarek czy stewardess, które zarządzają emocjami innych osób, ale także o matkach, które po wykonywaniu swojej pracy zawodowej wracają do domu, gdzie wykonują kolejne prace, w tym również emocjonalną. Temat ten obecnie jest mocno pogłębiany i rozwijany. Zwraca się uwagę na to, że kobiety oraz dziewczynki niosą w sobie odpowiedzialność za stany emocjonalne otoczenia, a także za relacje, które tworzą. Ciekawie o tym zjawisku piszą siostry Nagoski, Emily i Amelia w książce Wypalenie, jak wyrwać się z błędnego koła stresu, sięgają po rozróżnienie stworzone przez filozofkę Kate Manet na istoty dające oraz istoty żyjące. Te pierwsze są po prostu skupione na tym, aby żyć i doświadczać, podczas gdy te drugie mają im to ułatwiać. I niestety w naszej patriarchalnej kulturze istotami dającymi zazwyczaj są dziewczynki i kobiety. Oczywiście ten podział nie jest całkiem jednoznaczny ani czarno-biały. Natomiast wskazuje na to, w jaki sposób jesteśmy socjalizowane oraz warunkowane, a także dlaczego jest to rodzaj symbolicznej przemocy. Bo zadowolenie innych oznacza rezygnację z życia w zgodzie z sobą, z własnej autentyczności. Ten temat na pewno jest bliski wielu dorosłym kobietom. Ja sama odkrywam właśnie w wieku 40 lat, że życie w zgodzie ze sobą oznacza zgodę na utratę różnych bliskich relacji i im bardziej podążam za sobą, tym więcej ich tracę. Rozmawiając o tym z moimi przyjaciółkami, słyszę podobne historie. Jak wiele kosztuje je stawianie granic, mówienie nie. Ten ciężar związany jest z oczekiwaniem otoczenia, że będziemy trwać we własnym dyskomforcie dla cudzego komfortu. I tutaj pojawia się bardzo trudna kwestia. Skoro nam, 40-letnim kobietom, mającym wyższe wykształcenie, różne prace zawodowe, sukcesy i porażki na koncie, doświadczenie życiowe, tak ciężko radzić sobie ze stawianiem własnej autentyczności na pierwszym miejscu, to jak mają to robić kilkuletnie lub nastoletnie dziewczyny, które posiadają o wiele mniej zasobów niż my i są bardziej bezbronne i podatne na zranienie? Siostra Nagoski w Wskazują pracę emocjonalną jako jeden z czynników prowadzących do wypalenia emocjonalnego, z którymi mierzy się obecnie bardzo dużo kobiet. Dziewczynek pewnie też. Kolejnym takim czynnikiem jest perfekcjonizm. Jego korzenie są bardzo silnie splecione z klątwą grzecznej dziewczynki. Bo współcześnie bycie grzeczną bywa zamieniane na odnoszącą sukcesy, czyli mającą doskonałe stopnie, wiele talentów i świetlaną przyszłość. Hasła głoszące, że dziewczynki i kobiety mogą obecnie wszystko, są bardzo przemocowe, bo kryją się za nimi często niewypowiedziane lub niewidoczne gołym okiem, stawiane przez społeczeństwo warunki. Możesz mieć wszystko, ale będziesz w tym sama. Jeśli odniosłaś sukces, to nie możesz mieć depresji. Możesz być silna, ale musisz unieść wszystko. To tylko niektóre przykłady tego, jak wiele kosztuje obecnie dziewczynki i kobiety iluzja posiadania wszystkiego i realizowania się na każdym polu. Czy jest zatem jakieś rozwiązanie? Rachel Simmons w książce Klątwa grzecznej dziewczynki pisze, że w trakcie swoich badań wielokrotnie spotykała się z matkami, które prosiły ją o radę, jak wzmocnić dziewczynki, w jaki sposób pomóc im uwolnić się spod złego czaru oczekiwań społecznych. Jej odpowiedź jest jedna – wzmacniać siebie. Stawać we własnej autentyczności, a tym samym w dyskomforcie, jaki się z tym wiąże. Uczyć się tracić relacje, które wymuszają na nas rezygnację z siebie lub przekraczają nasze granice. I chyba powoli się to dzieje, bo według danych Gallupa oraz analizy BBC z 2022 roku od czasów pandemii wzrosła złość i frustracja kobiet. Przekonały się, jak wiele obowiązków, zadań i pracy emocjonalnej spoczywa na nich. Nawet wtedy, gdy wszyscy członkowie rodziny są zamknięci razem w domu, kobieca złość zaczyna się budzić i miejmy nadzieję, że będzie motorem zmian w życiu kobiet, a tym samym w życiu dziewczynek. Póki my siebie nie odczarujemy, nie możemy oczekiwać, że nasze córki same zdejmą z siebie czar klątwy. Czytała Marta Chrobak. Dziękujemy za wysłuchanie artykułu z portalu wiedzy Fundacji Kosmos dla Dziewczynek. Więcej inspirujących treści znajdziesz na naszej stronie. Jeśli uważasz, że to, co robimy, ma sens, możesz nas wesprzeć na kosmosdladziewczynek.pl/wspieram.